No ja mogę tylko powiedzieć, bracia Ediu, tyle, że tak dobrze zacząłeś i było można to w tej rodzinie skończyć. Ale no trudno, skoro takie życzenie, nie chodzi o to, żeby się na siłę wymawiać, bo często również zajmuję to miejsce, gdzie brat Edio dzisiaj zajmuje i wiem, czym, jaki to wielki ból, jak bracia odmawiają. Mają swoje przyczyny, to jest prawda, ale to boli czasami. Proszę braterstwa, to prawda, nie planowałem tutaj, że tu na tym miejscu będę dzisiaj stał. Przyjechałem po prostu, żeby być w Biłgoraju, bo dawno nie byłem, to prawda, ostatni raz w listopadzie. I tak muszę się trochę przyznać, że w czasach kawalerskich ja bywałem częściej w Biłgoraju, gdzie miałem prawie 800 km czy 700, niż teraz, kiedy mam 90. No ale, czasy się ponoć zmieniły i, tak to bywa. Drodzy braterstwa, ja wam przywożę również pozdrowienia. Było tu wiele pozdrowień. Przywożę pozdrowienia od tych, którzy zostali w zborze w Kozicach. Niewiele, ale zawsze życzeniem jest, że gdziekolwiek będę, gdziekolwiek braci odwiedzę, aby od braterstwa w Kozicach pozdrowić. Przywożę wam również pozdrowienia od zboru, który miałem przywilej niedawno odwiedzić, zboru w Kostkach. Braterstwo tam zgromadzeni prosili, żeby gdziekolwiek znowu zajadę, też dla braci, bratni chrześcijańskie pozdrowienie przywieźć. Również pozdrawiam was od moich rodziców, z którymi wczoraj rozmawiałem telefonicznie. No dzisiaj wybierali się, myślę, że dojechali na takie większe zebranie do Poznania. Ale też ich życzeniem zawsze jest, żeby braci tutaj z tej strony Polski, z tej strony kraju bardzo serdecznie pozdrowić, co też czynię. Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, wiele słów dzisiaj powiedziano i myślę, że to by można na tym zakończyć, to nasze rozważanie dzisiaj, bo oby dobry Bóg pozwolił, żebyśmy te słowa usłyszane dzisiaj tak naprawdę w życiu naszym obrócili w czyn. To byłoby już naprawdę wielkim krokiem ku naszemu pewniejszemu zbawieniu. Ale skoro jest taki program, skoro jest takie życzenie, zwróćmy się jeszcze przez chwilę do dobrego Słowa Bożego, bo tylko tam możemy się zwrócić, aby szukać pocieszenia, aby szukać radości, aby szukać również napomnienia i może rzeczy, które byśmy nie nazwali przyjemnymi, bo Słowo Boże jest jako napisane, jest jako miecz obosieczny. Ono przedstawia z jednej strony wspaniałe perspektywy, wspaniałą przyszłość dla wiernych pańskich i dla całego świata, ale z drugiej strony pisze, jak to osiągnąć. I tu się zaczynają pewne problemy, że to nie jest tylko o tak łatwo i przyjemnie, tylko że aby dostąpić zbawienia, to trzeba troszeczkę wejść po schodach do góry. Drodzy braterstwo, jest wiele wersetów Pisma Świętego, które są słowami bardzo mocnego napomnienia. I to, co w tym momencie chciałbym dzisiaj braterstwu zaproponować rozważanie, zdaję sobie sprawę, że będzie to bardzo wysokie podniesienie poprzeczki. Ale wiecie, w ruchu olimpijskim jest taka zasada. Ktoś tu dzisiaj wspomniał, że jest mundial, faktycznie świat tym żyje. Ale gdzieś tam apostoł Paweł przyrównuje życie chrześcijanina do biegu, tak? A zasada olimpijska jest taka, szybciej, wyżej, dalej. I myślę, że w życiu naszym duchowym również powinno być tak samo. Powinniśmy mierzyć naprawdę wysoko. Powinniśmy biec szybko. A kiedy się noga powinie, to dobrze, jeżeli będziemy mieli swego rodzaju taką rezerwę, że możemy na chwileczkę się zastanowić, wyciągnąć wnioski po to, żeby później dalej również biec równie szybko i skutecznie. Drodzy braterstwo, słowa, które proponuję wam pod rozwagę, są słowami zaczerpniętymi. One były powiedziane po raz pierwszy w Starym Testamencie. Będziemy je często cytować. Będziemy wracać do nich bardzo często, bo one są kilka razy wspomniane. Ale raz są wspomniane przez apostoła Piotra w Nowym Testamencie. Przepraszam tylko niektórych braterstwo, bo to jest po prostu rozwinięcie jednego z moich wykładów, który chyba miałem w Pawłowie, ale bo widzę, że niektóre braterstwo są, ale tylko w pewnym fragmencie. I tych braterstwo chciałem przeprosić, natomiast wszystkich zapraszam do rozważania nad tematem świętości. Drodzy braterstwo, święty apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, rozdział 1, werset 16, mówi bardzo wyraźnie. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jest co? Bo ja jest święty. Święty apostoł Piotr mówi bardzo wyraźnie, nie pozostawiając jakby marginesu na jakikolwiek odchyłek, na jakiekolwiek cofanie się wstecz, mówi wyraźnie. Świętymi bądźcie, bo ja jest święty. Pan Jezus w kazaniu na górze, to słynne kazanie na górze, kiedy usiadł i powiedział to słynne kazanie na górze, w szóstym rozdziale chyba jest powiedziane jeszcze dobitniej. Doskonałość wasza musi być większa niż doskonałość święt, niż doskonałość faryzeuszy i nauczonych w piśmie, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca. Proszę braterstwa, powiedziałem, podniosę poprzeczkę bardzo wysoko. Nie wam, sobie, przede wszystkim sobie, bo to chciałbym mówić również i przede wszystkim do siebie, a będzie mi przyjemnie, jeżeli ktoś to, jeżeli ktoś z tego skorzysta. Słowo Boże poprzeczkę stawia nam bardzo wysoko. Mamy dążyć do świętości. Nie mamy dążyć do tego, żeby być dobrym człowiekiem. Mamy dążyć do świętości. Mamy dążyć do podobieństwa co do charakteru, do podobieństwa Syna, do podobieństwa Ojca Niebieskiego. Nie ma tutaj żadnego pola manewru, że może być inaczej. Ta świętość, drodzy braterstwo, jest również podkreślona przez tego samego apostoła w tym samym liście, rozdział 2, werset 9. I mówi tak: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem jakim? Narodem świętym. Nie mówi, że jesteście narodem wybranym, że jesteście narodem pospolitym, że jesteście jednym z wielu narodów. Jesteście narodem świętym. I po co? Jesteście narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Kto nas powołał? Kto nas powołał? Z tej ciemności, któreśmy byli, do cudownej swojej światłości. Drodzy braterstwo, to w tym samym liście, kończąc, święty apostoł Piotr mówi, że to Bóg was powołał. I nikt inny nas nie powołuje, tylko powołuje Pan Bóg do swojej chwały, powołuje nas do zmiany natury, powołuje nas do tego, abyśmy byli podobni do Niego samego. Powtórzmy jeszcze raz. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Drodzy braterstwo, bądźcie świętymi. Słowa są zaczerpnięte ze Starego Testamentu. To nie jest nowum Nowego Testamentu, że apostoł Paweł, apostoł Piotr wymyślił może coś pod wpływem jakiegoś własnego poglądu, własnej nauki. To wszystko było już pierwotnie zapisane na kartach Nowego Testamentu. I są to słowa, które nie uczył Mojżesz czy prorocy. Są to słowa wypowiedziane przez samego Pana Boga, który Mojżesz tylko jako jego narzędzie zapisał i przekazał narodowi świętemu, aby tych słów się pilnowali, aby te słowa były wskazówką w życiu dla tego narodu wybranego. Druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, a werset 5 mówi w ten sposób. A teraz, jeżeli słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przykazania, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, i będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. To Pan Bóg kazał Mojżeszowi powiedzieć takie słowa pod górą Synaj. Że będziecie mi narodem świętym, będziecie mi królewskim kapłaństwem, będziecie moją własnością spośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Proszę braterstwo, świętość narodu wybranego polegała na tym, że był to naród wybrany spośród wszystkich narodów ziemi do szczególnego celu. To nie był wybór przypadkowy, od tak sobie, bo się Panu Bogu upodobało, bo być może tak się historia toczyła. Nie. To był naród, który miał coś zrobić, miał coś pokazać, miał coś objawić. To był naród, przez który Pan Bóg objawił również i nam dzisiaj i objawia swoje święte zamiary i swój Boży plan. Drodzy braterstwo, to była świętość, którą naród ten powinien był pilnować, przestrzegać i strzec jak źrenicy w oku swoim. Później tylko apostoł Paweł pisze, że zgrzeszyli. To prawda. Ale to stało się również dla nas przykładem, abyśmy jak i oni podobnych rzeczy nie pożądali. 19 rozdział, 5 werset 2 Księgi Mojżeszowej, któreśmy czytali. 5 Księga Mojżeszowa powtarza podobne słowa. 26 rozdział od wersetu 16 mówi w ten sposób. W dniu dzisiejszym Pan Bóg Twój nakazuje Ci, abyś spełniał te przepisy i prawa, przestrzegaj ich wtedy i spełniał je z całego swego serca i z całej swej duszy. Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie Twoim Bogiem i że będziesz chodził Jego drogą i przestrzegał Jego ustaw, przykazań, praw i słuchał Jego głosu. Pan zaś oświadczył dzisiaj co do Ciebie, że jako lud będziesz wyłączną Jego własnością, jak Ci obiecał, że i Ty masz przestrzegać wszystkich Jego przykazań i że wywyższy Cię ponad wszystkie narody, które stworzył ku chwale, sławie i chlubie i będziesz świętym ludem Pana, Boga Twego, jak powiedział. Będziesz świętym ludem Pana, ale był warunek, jeżeli będziesz przestrzegał wszystkich przykazań. Drodzy braterstwo, ta szczególność narodu izraelskiego, ta jego odrębność, wręcz byśmy powiedzieli, jakby szczególne takie istnienie na mapie świata, zostało podkreślone już w czasie, kiedy Pan Bóg wyprowadzał ten naród z ziemi egipskiej. Kiedy uczynił Pan Bóg plagi, to po trzeciej plaze powiedział bardzo wyraźnie: teraz uczynię różnicę między ziemią egipską a ziemią izraelską. I żadna z pozostałych plag, które przychodziły na ten naród, nie dotykały narodu świętego. Ta różnica została uczyniona i była pokazana po to, aby Egipcjanie zobaczyli, że Bóg jest Izraelu i że Izrael jest narodem wybranym. Sięgnęło to również tak daleko, kiedy Mojżesz przyszedł do Faraona i prosił o wypuszczenie ludu. To Faraon co powiedział? Że co? Boga nie znam, ludu nie wypuszczę. I można powiedzieć, że w takim duchu się rozstali. Ale kiedy historia się kończy, kiedy następuje ostatni akt karania ziemi egipskiej, to Faraon sam mówi. Sam mówi do Mojżesza, doświadczony śmiercią własnego syna: idźcie, odprawcie swoje modlitwy, ale w modlitwach wspomnijcie również i za mną. Upokorzył się Faraon, przynajmniej na tą chwilę. Pan Bóg pokazał i objawił swoją moc i pokazał świętość tego narodu. Drodzy braterstwo, świętość tego narodu polegała, będziemy to czytać również, ale już może powiem trochę tak jakby przed czasem, na tej odrębności, na tym, żeby się nie mieszali z innymi narodami. Drodzy braterstwo, jak to jest, można powiedzieć, dzisiaj? Coraz głośniej, dlaczego coraz głośniej dzisiaj słyszy się głos, a inne społeczności, a inne kościoły, a inne wyznania? A gdzie jest to, co Pan Bóg daje nam? Co Pan Bóg dał nam? Dlaczego ciągle jest tak i coraz głośniej słychać głos, że gdzieś jest lepiej? A przecież ja myślę, że te słowa były przede wszystkim adresowane do nas. Mamy być świętymi. Jesteśmy ludem wybranym, narodem świętym. Na tyle, na ile zachowamy Pańskie przykazanie. Po co szukać? Po co szukać czegoś innego, skoro Pan Bóg przecież objawił nam samego siebie. Zasady świętości, drodzy braterstwo, są objawione w Zakonie Mojżeszowym w kilku miejscach. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 11, werset 44, mówi w ten sposób. Cały rozdział jest poświęcony tak zwanym zwierzętom czystym i nieczystym. Były zwierzęta, które w narodzie izraelskim było można spożywać, a były takie, które było im zakazane jako zwierzęta nieczyste. I werset 44 mówi w ten sposób: albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Drodzy braterstwo, tam Izrael miał powiedziane, że nie zanieczyszczajcie się żadnym płazem, który pełza po ziemi. Nie spożywajcie tych zwierząt, które ja uznałem za nieczyste. Jesteście świętym ludem Pana, bądźcie świętymi, bo ja jest święty. Nie zanieczyszczajcie się. Drodzy braterstwo, ja myślę, że te zwierzęta właśnie mogą tu w tym miejscu bardzo pięknie przedstawiać różne nauki, tak dobre, jak i złe. Są nauki dobre, które służą ku rozwojowi charakteru, rozwojowi doktryny. Są nauki pochodzące tak naprawdę ze Słowa Bożego, z dobrego Słowa Bożego. I tymi należy się karmić. Ale również są i nauki, które są niczym innym jak ludzką filozofią. Są zmieszaniną ludzkich myśli, ludzkiej nauki ze Słowem Bożym. Słowo Boże nazywa to na innym miejscu niczym innym jak Babilonem, zamieszaniem. Ale tych rzeczy nie powinniśmy, drodzy braterstwo, spożywać. Naszą zasadą powinno być słowa, które Pan Jezus bardzo często stosował w Ewangelii Mateusza. Ona to najbardziej opisuje. Napisano. Nie ktoś tam powiedział. Napisano. Napisano w Słowie Bożym. Jeżeli do nas coś dociera, jeżeli ktoś próbuje nam coś powiedzieć, to żądajmy i sami szukajmy. Napisano. Szukajmy w Słowie Bożym, czy tak się rzeczy mają. Albowiem ja Pan jestem Bogiem waszym. Nowy przekład, podaję to zdanie inaczej jeszcze. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi. Drodzy braterstwo, jest tu podana zasada, że świętość należy w sobie rozwijać. Co to znaczy uświęcać się? Uświęcanie przecież to nic innego jak rozwijanie swojego własnego charakteru. Nie może być tak, że w pewnym momencie w tym rozwoju naszym duchowym, w rozwoju naszego charakteru, w rozwoju znajomości Słowa Bożego się zatrzymamy i uznamy, że już mamy dość. Bo to w ten czas będzie początek końca. Niestety musimy bez przerwy się rozwijać, bez przerwy się budować, bez przerwy szukać, co to dobre Słowo Boże mówi do mnie, mówi do nas jako do zboru i mówi do nas jako do całej społeczności. Naszym obowiązkiem jest szukanie właśnie uświęcania, szukanie świętości. Nie zanieczyszczajcie sami siebie żadnym płazem. Ciekawą myśl podaję jeszcze odnośnie tego fragmentu. Piąta Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, od 3 do 21 wersetu. Są to powtórzone dosłownie te same słowa, ale na końcu tamtego rozdziału, już to nie będziemy czytać, jest powiedziane jedno zdanie jeszcze. Że nie będziesz przygotowywał koźlęcia w mleku jego matki. Bo to będzie pokarm jaki? To będzie pokarm nieczysty. A przecież mleko mogli spożywać? Mogli spożywać. Szli przecież do kraju ubywającego w mleko i miód. A koziołka mogli spożywać? Przecież nawet o święcie Paschy jest powiedziane, że ma być to baranek albo koziołek. A jednak mieszanina tego była zakazana jako rzecz, no, co najmniej niewłaściwa, żeby tego nie czynili. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Drodzy braterstwo, nie wiem, czy podam dobrą myśl, ale myślę, że kryje się w tym pewna prawda. Co zrobiło tak zwane nominalne chrześcijaństwo. Ugotowało koźle w mleku jego matki. Ja nie wiem, czy ktoś z was jadł mięso, kozinę upieczoną, a kozinę doprawioną w serwatce, bo teraz to się robi w serwatce. Może się po prostu w serwatce przez pewien okres czasu, po to, żeby to mięso nabrało innego smaku. I ono faktycznie jest smaczniejsze. Ono staje się mniej łykowate. Sama koza jest bardzo mięsem twardym, łykowatym. Po przyprawieniu w serwatce, serwatka jest wiadomo produktem pochodzącym z mleka, mięso staje się bardziej kruche, bardziej smaczne. I drodzy braterstwo, myślę, że wykładnia symboliczna tego to jest taka, że nominalne chrześcijaństwo ugotowało koźle w mleku jego matki. Ofiara Chrystusa jest ważna. Ofiara Chrystusa i jego życie jest pięknym przykładem. Ale ważniejszy kto jest? Ale ważniejsza jest jego matka. Chwała matki przysłoniła w nominalnym chrześcijaństwie chwałę i sławę prawdziwej ofiary Chrystusa. Mleko. Koźle ugotowane w mleku straciło swój prawdziwy i właściwy smak należny mięsu, które miało być upieczone. 19 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej od wersetu 2. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: świętymi bądźcie, bo ja jest święty Pan Bóg wasz. I teraz wymienia. Na czym będzie polegała ta wasza świętość? Na czym będzie polegała ta wasza odmienność i różnorodność od pozostałych narodów, przez które przechodzicie, które będą przed wami wygonione, pomiędzy którymi również przyjdzie wam może w przyszłości żyć? Niechaj każdy czci swoją matkę i swojego ojca. Apostoł święty Paweł w liście do Efezów później, mówiąc o tym przykazaniu, to mówi, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze wiodło i abyś długo żył na ziemi, aby długie były dni żywota twego tutaj na ziemi. Niechaj każdy czci swojego ojca i swoją matkę. Drodzy braterstwo, to jest rzecz, która podoba się Panu Bogu. W dzisiejszych czasach wydawałoby się rzecz co najmniej wątpliwej wartości. Chwała, cześć i uwielbienie dla rodziców. A jednak Słowo Boże mówi, że względem rodziców należy się uznanie, należy się szacunek, należy się uwielbienie. W zakonie było powiedziane, że ktokolwiek by złorzeczył ojcu albo matce, to co? To poniesie śmierć. Mało tego, było takie prawo o synu krnąbrnym, że jeżeli syn był krnąbrny, a więc nieposłuszny, to ojciec miał obowiązek przyprowadzić go do bramy miasta, wezwać starszych miasta i co zrobić? I pierwszy rzucić kamieniem. Ojciec pierwszy rzucał kamieniem na dowód tego, że jest to syn krnąbrny, a krnąbrność i nieposłuszeństwo w narodzie izraelskim należało likwidować, należało niszczyć. Szacunek i uznanie, cześć dla rodziców była bardzo wysoka w narodzie izraelskim, bardzo wysoko postawiona. To tylko później faryzeusze zmienili to, że przynieś do świątyni, wnieś opłatę i będziesz zwolniony. Ale tak na początku nie było. Były pewne obowiązki, które dzieci powinny spełniać względem swoich ziemskich rodziców. I myślę, drodzy braterstwo, że choć to może dzisiaj, w tym dzisiejszym świecie jest to rzecz coraz mniej modna, to jednak nie dotyczy ona nas. Nie dotyczy ona ludu świętego. Myślę, że każdy z nas ma tę świadomość, że rodziców należy szanować. Choć czasami już są niedołężni, schorowani. Czasami już naprawdę można powiedzieć, powiedzmy po ludzku, dokuczają. Ale to jest rodzic, to jest matka, to jest ojciec, któremu należy się szacunek i uznanie. Ale drodzy braterstwo, niechaj każdy czci swoją matkę i swojego ojca. Oprócz rodziców tych ziemskich mamy jeszcze rodziców duchowych. Kto jest naszym ojcem? Odpowiemy, że naszym ojcem jest Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Czy Panu Bogu od nas należy się cześć, szacunek i uznanie? Ja myślę, że odpowiedź jest tylko jedna. I po waszych minach i pokiwających głowach stwierdzam to samo. Tak. A któż jest naszą duchową matką? Proszę? Apostoł Święty Paweł w liście do Galatów mówi: toć jest matka wasza. Co? Przymierze. Przymierze, któreśmy zawarli z Panem Bogiem. Które mówi, że zapowiada jako wybór nasienia, które w przyszłości ma błogosławić świat. Przymierze, któreśmy zawarli z Panem Bogiem. Ta umowa. Że oto, Panie, ja chcę czynić wolę Twoją. I Pan Bóg odpowiada jakby z drugiej strony. Dobrze. Ja tą Twoją ofiarę przyjmuję. Ja pokazuję Ci wspaniałe obietnice, wspaniałą perspektywę. Ale warunkiem tego jest, że jeżeli będziesz mi wierny, to tego wszystkiego dostąpisz. To jest umowa. To jest przymierze. I proszę, braterstwo, tak samo jak w przypadku ziemskich rodziców. Ktokolwiek by złorzeczył Ojcu Niebieskiemu, będzie żył? Poniesie śmierć. I ktokolwiek by zerwał przymierze zawarte z Bogiem. Proszę, braterstwa, nad każdym z nas, któryśmy dostąpili chrztu, są wypowiadane te słowa, że ja Ciebie chrzczę w śmierć Chrystusa. Ja nie chcę w tym momencie mówić, czy to jest formułka dobra, czy niedobra. Ja chcę tylko powiedzieć o ważności tych słów, co to znaczy, że ja Ciebie chrzczę w śmierć Chrystusa. Bo myślę, że przede wszystkim ten, który idzie do chrztu, powinien to rozumieć, bez względu na tą formułkę. To znaczy, że ja od tego momentu chcę tak żyć, jak żył Chrystus. Znaczy, że ja od tego momentu rozpoczynam ze swojego życia składanie ofiary Panu Bogu, która powinna być ofiarą żywą, przyjemną i miłą przed oblicznością Bożą. Ale jeżeli coś się stanie w moim życiu, ja to ofiarę po prostu zbezczeszczę, to co, Pan Bóg pochwali? Pan Bóg tak powie, no dobra, no stało się, no jakoś tam się, mówię po ludzku, dogadamy się. Ja myślę, że apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, chyba 6 rozdział, to mówi bardzo wyraźnie. Że za tymi, którzy skosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, a odpadli, aby ponownie przywieźć do społeczności z synem Jego. Jest to rzecz jaka? Niemożliwa. Bo nie można drugi raz syna ofiarować. Drodzy braterstwo, w przypadku rodziców ziemskich w zakonie była śmierć. W przypadku rodziców duchowych, jeżeli ich zniesławimy w jakiejkolwiek formie przez nasze życie, w sposób świadomy i z premedytacją, grozi nam niestety, ale śmierć. Tylko w tym wypadku, jeżeli chodzi o nowe stworzenia, to grozi śmierć wieczna. Dalej mówi, że niechaj każdy czci swoją matkę, swojego ojca, przestrzegajcie też moich sabatów. Dowodem świętości i dowodem tego, że ten naród izraelski był narodem wybranym, miał przestrzegać sabatów. Wiemy, że sabat był tym świętem w narodzie izraelskim, który nakazywał odpoczynek co siódmy dzień. Przez 6 dni mieli pracować, siódmego dnia mieli odpoczywać. Jak daleko to prawo było posunięte, to niech posłużą słowa zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, 21 werset, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że nawet w czasie żniw i w czasie orki odpoczniesz. Wydawałoby się, że czas żniw, kiedy jest ważna niemalże każda godzina, bo kiedyś, dzisiaj to wiedzie maszyna za godzinę, hektara pola nie ma, albo jeszcze krócej. Ale kiedyś, kiedy robiono wszystko ręcznie, kiedy na własnych plecach ludzie musieli to wszystko znieść, Pan Bóg teraz mówi jeszcze, że mówi nawet w czasie żniw, kiedy się naprawdę każda chwila liczy, odpoczniesz. Odpoczniesz w tak zwanym szczycie prac polowych, znajdziesz sobie chwilę na odpoczynek. Bo to było bardzo ważne święto w narodzie izraelskim. Było to święto, za nieprzestrzeganie którego groziła kara śmierci. Święto Paschy nawet. Pan Bóg dał możliwość, że możesz obchodzić w drugim terminie. A o święcie sabatu było wyraźnie powiedziane. I nawet jest podany przykład, że człowieka, który wykonywał tak całkiem niewinną rzecz, jak poszedł i nazbierał sobie drwa, być może, żeby przygotować sobie posiłek. Nie wiemy, kim był. Czy miał dzieci, czy nie miał dzieci. No całkiem prostą rzecz, codzienną z bytem związaną. A jednak rozkaz pański był wyraźny. Ukamienować. Bo złamał sabat. Są, drodzy braterstwo, w Słowie Bożym pewne zasady, które powinniśmy przestrzegać, bo nie ma litości. Nie ma litości, jeżeli będziemy próbować je złamać. Po to Pan Bóg dał przykazania, po to Pan Bóg dał prawa, aby ludzie ich przestrzegali, a nie szukali furtki wyjścia. O sabacie czytamy w Księdze Izajasza. Znane słowa już, myślę, że chyba też wielokrotnie czytane i z tego miejsca. Jeżeli powstrzyma swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. I drodzy braterstwo, na święto sabatu można spojrzeć z dwóch stron. Ten sabat to dzień dzisiejszy może być. Dzień odpoczynku. Faktycznie każdy z nas pracuje 6 dni. I można również to przyrównać, że ta dzisiejsza niedziela powinna być dniem sabatu, dniem odpoczynku. I dobrze by było, żeby tak istotnie było. Żebyśmy przychodząc tutaj, przychodzili się budować, ale w Panu. Nie prowadząc pustej rozmowy i nie odbywając zbyt dalekich podróży. Może nie w sensie fizycznym, ale bardziej w sensie umysłowym. Ale jest, drodzy braterstwo, jeszcze jeden sabat. Bo sabat to jest symbol duchowego odpoczynku, nowego stworzenia wieku Ewangelii. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowa, że pójdźcie do mnie, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię co? A ja wam sprawię odpocznienie. Drodzy braterstwo, Chrystus zaprasza, aby wszyscy, którzy czują obciążenie grzechem i skutkami grzechu, przyszli do Niego, bo On daje odpocznienie. Drodzy braterstwo, jesteśmy udziałowcami takiego odpocznienia? I ja myślę, nawet wczorajsze wydarzenie, to stanie nad trumną młodego człowieka. Drodzy braterstwo, można stać i rozdzierać niemalże szaty i pogutować w worze i popiele, bo oto stał się dramat ludzki. Ale można i stać nad trumną młodego człowieka, mając w pamięci słowa apostoła Pawła, że my się smucimy, ale nie jako ci, którzy nadziei nie mają. Można stać i lamentować, a można stać i mówić o nadziei zmartwychwstania. I myślę, braterstwo, że to jest wielki przywilej ludu świętego. Dzisiaj, w obliczu wielu kłopotów,
tego świata i wielu dramatów spotykających nasze rodziny, nasze zbory, potrafimy z radością i z ufnością patrzeć w przyszłość, mając w świadomości Pańskie obietnice, że zawsze tak nie będzie. Że często to, co może wydaje się końcem, często może w wielu wypadkach jest wspaniałym początkiem. Drodzy braterze, to wspaniałe błogosławieństwo, które Pan Bóg obdarzył lud Pański już dzisiaj. Tym duchowym, wewnętrznym odpoczynkiem. Że zupełnie inaczej potrafimy na wydarzenia, które nas dotykają, zupełnie inaczej patrzeć niż większość ludzi. Czytając dalej, trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 19. Dalej jest powiedziane takie coś. W kontekście również tej świętości. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I można pominąć to, co było wcześniej i zacytować jeszcze inaczej. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty, i nie sporządzajcie sobie żadnych bogów odlewanych z metalu, ani żadnych innych. Drodzy braterstwo, to, co miało charakteryzować naród izraelski jako naród święty i wybrany, a który niestety również i to prawo złamali, to miał być brak bałwochwalstwa. Miał to być naród, który miał oddawać chwałę i cześć tylko samemu Panu Bogu. Niestety historia potoczyła się inaczej. To za bałwochwalstwo poszli do niewoli babilońskiej. Za nic innego. Tylko za to, że szukali bogów obcych narodów. Jeżeli będziemy czytać historię narodu izraelskiego, to o bałwochwalstwie jest bardzo wiele wspomniane. Najbardziej znany przykład bałwochwalstwa w tym narodzie to niewątpliwie jest złoty cielec, który sobie ulali zaraz po wyjściu z niewoli egipskiej. I pamiętacie, co Mojżesz powiedział? Nie Mojżesz, tylko przepraszam, Aaron. Że oto co? Oto Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. Drodzy braterstwo, wyobraźcie sobie człowieka, który jeszcze kilkadziesiąt dni, kilkadziesiąt może tygodni wcześniej razem z Mojżeszem dokonuje cudów, plaga za plagą, aby przekonać Faraona o tym, że jest Bóg i że ten naród musisz wypuścić. Zabrakło 40 dni bez Mojżesza, aby ten sam człowiek wydaje polecenie: zróbmy sobie cielca. I to może by jeszcze było, żeby tylko na tym się skończyło. Ale mówi, że to jest twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Proszę braterstwo, jak szybko można zapomnieć, kto wyprowadził? Przecież przechodząc przez Morze Czerwone, kiedy oglądali koniec wojsk Faraona, to jest taki piękny zapis, że w ten czas uwierzyli w Boga i w Mojżesza. To ich przekonało definitywnie, cały naród. Miriam śpiewa pieśń, Aaron oddaje chwałę Bogu. Ile minęło? 2 miesiące, bo nie pamiętam w tej chwili, żeby sprawdzić dokładnie w tekście. Po kilkunastu tygodniach, po kilkudziesięciu tygodniach wystarczyło, aby coś się zmieniło. Można powiedzieć, drodzy braterstwo, jak niewiele trzeba. A może to czasami jest tak, jak to jeden z braci na konwencji w Tarnowie powiedział, też nie pierwszy raz to zdanie wypowiadając, że ogrom błogosławieństwa czasami może przerodzić się w przekleństwo. I myślę, że w tym narodzie to właśnie tak się stało. Bo to nie jeden przykład bałwochwalstwa, które miało miejsce. Złoty cielec. Następny przykład. Wąż miedziany, który stał się przyczyną kultu, dopiero został zniszczony przez jakiego króla? Przez króla Manasesa. Składali, palili mu kadzidło, składali mu ofiary. Stał się sam wąż, stał się przyczyną kultu. Było więcej bogów w Izraelu w 40-letniej podróży? Proszę braterstwo, przeczytamy. Przeczytamy, żeby mieć świadomość tego, jak wielkie niebezpieczeństwo jest również dla nas. Bo to, co przecież stało się tam, ma być przykładem dla nas, któryśmy się znaleźli u kresu wieków. I byśmy tych rzeczy nie pożądali, bo świętość nasza ma również polegać na tym, abyśmy w życiu naszym nie ulegli bałwochwalstwu. A to niestety dzisiaj jest bardzo łatwo, bo to, co dzisiaj świat podaje, to jest dla oka i dla ucha bardzo przyjemne. To jest wesołe, to jest radosne. Co tam dzisiaj będziemy mówić o przestrzeganiu przykazań, o Bogu? Przecież świat daje tyle przyjemności, że bardzo łatwo jest to wszystko zamienić na zupełnie coś innego. Księga Dziejów Apostolskich, mowa świętego Szczepana, krótko przed swoją śmiercią, mówi taką rzecz, 7 rozdział, 40 werset. Mówi do Arona: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z onym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w onych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich na służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak. Nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Rumfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony, przeto przesiedlę was poza Babilon. W tym 40-letnim okresie, drodzy braterstwo, bo to jest powtórzone również z proroctwa Amosa, 5 rozdział, święty Szczepan wymienia dwóch bogów. Wymienia namiot Molocha i bożkę boga Rumfana, którym oddawali pokłony. To kulty, które tak naprawdę przetrwały w tym narodzie aż do niewoli babilońskiej. Ale one swój początek wzięły już tam, w czasie wędrówki 40-letniej. Przecież doświadczyli wspaniałych bożych obietnic, wspaniałych bożych łask i błogosławieństw. I cóż się stało? Dlaczego? No, można tego, drodzy braterstwo, spytać, co to były za kulty. No, były to tak zwane bóstwa astralne. I zamiast oddawać hołd prawdziwemu Bogu, oddawali, jak to apostoł święty Paweł mówi, zamiast czcić Stwórcę, czcili stworzenie. Były to gwiazdy, którym oddawano hołd, uwielbienie, które należało się jedynemu prawdziwemu Bogu. I to Izraelici zamienili. Chwałę prawdziwego Boga na chwałę bogów pogańskich. A Pan Bóg mówi, że bądźcie świętymi. Bądźcie świętymi. Nie czyńcie sobie takich rzeczy. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. I myślę, drodzy braterstwo, że w tym takim tłumaczeniu fizycznym, dosłownym, to myślę, że o bałwochwalstwie w przypadku nowego stworzenia to w ogóle nie ma o czym mówić. Jest to jakby poza dyskusją temat, który nie powinien w ogóle istnieć w naszym życiu. I dlatego też i w naszych zborach, i w naszych domach nie ma tych wizerunków, które mają nam przypominać w jakiejkolwiek formie wizerunek Boga czy Chrystusa. Myślę, że nie ma. Choć dzisiaj być pewnym to też nie do końca można być. Ale przynajmniej tak zostałem wychowany, żeby takich rzeczy w domach naszych nie było. Ale, drodzy braterstwo, istnieje jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Istnieje niebezpieczeństwo tak zwanego bałwochwalstwa duchowego. Bo to fizyczne, to bardzo łatwo zlikwidować. Bo to można zrobić tak, jak Pan Jezus zrobił w świątyni. To można zrobić. Trzeba tylko troszkę może odwagi. I to można zrobić. Ale jest inne niebezpieczeństwo, o wiele groźniejsze, które ciężko zlikwidować. To jest tak zwane bałwochwalstwo wewnętrzne, bałwochwalstwo duchowe. I, drodzy braterstwo, bałwochwalstwem może być w naszym pojęciu wszystko. Wszystko, cokolwiek przysłoni chwałę prawdziwego Boga. Cokolwiek stanie pomiędzy mną a Panem Bogiem, może być przyczyną bałwochwalstwa. To może być rodzina, może być dom. Może być wszystko. Wszystko, cokolwiek stanie pomiędzy mną a Panem Bogiem i przysłoni mi chwałę prawdziwego Boga, może być dla mnie przyczyną bałwochwalstwa. I tutaj niech każdy może sobie odpowie sam, bo to trzeba wejrzeć w swoje życie. Czy mam takie rzeczy, z których nie potrafię zrezygnować? Czy mam takie rzeczy, które będę szukał w Piśmie Świętym, żeby jednak je wytłumaczyć? Kiedy Słowo Boże mówi, że mam być tak, ale ja będę jednak szukał, bo one mi się podobają, bo one są mi może pożyteczne, może wydają mi się z mojego punktu widzenia słusznymi. To, drodzy braterstwo, może być właśnie to bałwochwalstwo. O jednym z takich form bałwochwalstwa również, w tym znaczeniu takim duchowym, wspomina Nowy Testament w kilku miejscach. Przestrzegając właśnie, no, żebyśmy takich rzeczy, nie czynili. Proszę, list do Filipensów, 3:18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Drodzy bratesła, bałwochwalstwem w tym wymiarze takim duchowym, tym wewnętrznym, może być myślenie o rzeczach ziemskich. I proszę, braterstwo, istnieje bardzo niebezpieczny stan, kiedy Boże błogosławieństwo, błogosławieństwo ze znajomości Słowa Bożego, błogosławieństwo ze społeczności i z tego, że się znamy, wykorzystamy do tak zwanych celów ziemskich. Pamiętacie, kiedy szatan przyszedł do Pana Jezusa i mówi mu co? Że przecież z tych kamieni to możesz uczynić chleb. Kiedy łaknął, tak? Mówił, że z tych kamieni możesz uczynić chleb. A Pan Jezus co odpowiedział? No, konsekwencją tego całego zdarzenia było, że idź precz, szatanie. Ale Pan Jezus nie wykorzystał swojej mocy i tych przywilejów, które miał dla swoich ziemskich korzyści. Przecież mógł z tego wszystkiego skorzystać. To było jego zasięgu. Przecież tam żaden z tych rzeczy, które miał dokonać, było niemożliwe, żeby się stało niemożliwe. No. A jednak Pan Jezus tego nie uczynił. I myślę, drodzy braterstwo, że właśnie dobrze by było, żeby korzystając ze społeczności, nie była ona wykorzystywana, jak to apostoł Paweł mówi, o rzeczach ziemskich. Żebyśmy korzystając ze społeczności, przepraszam, że to powiem, ale powiem to bardzo wprost i dokładnie, nie próbowali na tym zrobić ziemskiego interesu. Dobrze jest, jeżeli w życiu naszym potrafimy odróżnić to ziemskie od tego, co duchowe. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, 17, mówi w ten sposób. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne i pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Jeszcze raz. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wniecają spory. Proszę braterstwa, jednym z elementów takiego bałwochwalstwa to może być duch taki, kiedy przychodzę do zboru, żeby wznieść spór. Kiedy przychodzę do zboru, nie żeby się uczyć, tak jak tu już było dzisiaj czytane, że kiedy przychodzimy, to jeden niech przyniesie psalm, inny pieśń, inny hymn. Tylko, że przychodzę do zboru z własnym ja. Ja teraz pokażę, ja teraz nauczę, ja objawię. To nie ten duch. To jest duch sporu, to jest duch własnego uwielbienia, to jest duch bałwochwalczy, który domaga się chwały dla człowieka, a nie dla chwały Boga. I drodzy braterstwo, kiedy się schodzimy, to powinniśmy zawsze, i myślę, że tak czynicie, ja mam nadzieję, że to wszystko jest tylko w teorii, że kiedy kończymy badanie, to kończymy je w duchu modlitwy, w duchu miłości, w duchu, że tak się rzeczy mają, będąc udowodnione przez Słowo Boże, a nie przez własne ja. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi. I przez piękne i pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Drodzy braterstwo, to jest wielkie niebezpieczeństwo. I taki stan może się zdarzyć, że przez pochlebne słowa może nas ktoś zwieść. Ale naszym obowiązkiem jest, abyśmy pilnowali, czy tak się rzeczy mają. Drugi list Piotra, 2:1-3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślne opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem. Proszę państwa, i znowu w kontekście właśnie tak zwanych tych nowości, tych nowych nauk, wydawałoby się pięknych i godnych uwagi. Po co byli w Izraelu fałszywi prorocy? Pan Bóg posyłał fałszywych proroków. Ale wiecie po co? To jest napisane. Po co w Izraelu pojawiali się od czasu do czasu fałszywi prorocy? To każdy, kto chce, to sobie znajdzie w 4 Księdze Mojżeszowej, tam jest to zapisane. I tam jest wyraźnie napisane, że przez działalność fałszywego proroka, który próbuje cię zwieść, Pan Bóg doświadcza ciebie, czy ty jesteś wierny Panu Bogu. Po to byli posyłani fałszywi prorocy, żeby doświadczyć wiary Izraela. Oto Pan Bóg posyłał dobrych proroków, którzy mówili rzeczy prawdziwe i zgodne z wolą Bożą. Ale w pewnym momencie posyłał czasami od czasu do czasu fałszywego proroka. I teraz obowiązkiem narodu było rozstrzygnąć i opowiedzieć się, po którejś jest nie stronie. I drodzy braterstwo, być może że i teraz jest tak. I być może taki czas przyszedł, że Pan Bóg posyła od czasu do czasu fałszywego nauczyciela, który staje i mówi zwodnicze rzeczy. I nie oceniajmy jego. Ale zacznijmy oceniać siebie. Jak my przyjmujemy to, co on mówi. Czy będziemy się trzymać tego, cośmy się nauczyli? Tak jak żebyśmy się nauczyli Chrystusa i zobaczymy w tym nim człowieka, który jest Bożym narzędziem, który ma nas doświadczyć, czy ulegniemy pokusie i pójdziemy za nauką ludzką. Bo to, proszę braterstwa, te słowa, które czytałem z listu Piotra, one tak naprawdę działają w dwie strony. To nie jest tak, że tylko ktoś, jedna strona jest winna. Odpowiedzialność jest po obu stronach. I z jednej strony mamy ich wypatrywać, będąc tego świadomi, ale z drugiej strony mamy również obowiązek oceniać i takowych odrzucać jako tych, którzy są fałszywymi prorokami. Drodzy braterstwo, w księdze Pieśni nad Pieśniami, mało księga cytowana i używana, ale myślę, jakże wymowna i jakże piękna. Ale o pewnym stanie oblubienicy pisze pierwszy rozdział i werset szósty. Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, ile ja nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Oto oblubienica się przyznaje, że nie ustrzegła swojej własnej winnicy. Oblubienica to Kościół. A Kościół, to wierzymy, że to nowe stworzenie, tu i teraz się wybierające. I o jakim stanie mówi oblubienicy Księga Pieśni nad Pieśniami? Nie patrzcie, że jestem śniada, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki, a synowie mojej matki to kto? To moi bracia. To moi bracia. Rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic. Jakich? Z domysłu. Swoich. Ale ja nie uszczegłam swojej własnej. I jest, drodzy braterstwo, bardzo wielkie niebezpieczeństwo dla nowego stworzenia, że w pewnym momencie zamiast pilnować nauki Chrystusa, będzie pilnować nauki tych, którzy będą mu schlebiać. Bo ktoś mówi ładnie, bo ktoś mówi pięknie, bo ktoś być może nagle odkrył coś fenomenalnego, co do tej pory było jakby zakryte. Tylko, drodzy braterstwo, jaka to jest winnica? Czy to jest winnica pańska, czy to jest winnica mojego brata? Tu nie mówi Księga Pieśni nad Pieśniami, że to obcy, ale synowie mojej matki, a więc moi bracia. Proszę braterstwa, istnieje wielkie i ogromne właśnie niebezpieczeństwo, że możemy popaść w tak zwane bałwochwalstwo duchowe. Że zamiast pilnować nauki Chrystusa, zaczniemy pilnować nauki pojedynczych braci, którzy z różnych powodów będą to czynić. Oby taki duch był daleki od nas. Abyśmy zawsze umieli w tym, co do nas dociera, tym, czym nam się próbuje karmić, mieli tego ducha i zawsze sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Czy jest to zgodne z wolą Bożą, czy jest to wymysł ludzki? Czy jest to nauka Chrystusa, czy filozofia ludzka? To jest nasz obowiązek. Obowiązek, który jest realizowany przez codzienne badanie Słowa Bożego, jak i również przez społeczność zboża. I apostoł Paweł Mark bardzo wyraźnie mówi, że wszystkiego doświadczajcie. Ale co? Co dobre, tego się trzymajcie. I drodzy braterstwo, jeżeli coś nie wytrzymuje krytyki Słowa Bożego, to powinno być jawnie i w jawny sposób od nas odrzucone jako rzecz nieprawdziwa i niezgodna z nauką Chrystusową. Takie coś powinno być od nas zdecydowanie i w sposób jasny odsunięte. I często, drodzy braterstwo, no pytają później bracia, no to co zrobić? No to co zrobić? Jak się czasami zachować? Bo pojawiają się takie problemy. Bracia, tam gdzieś ktoś wymyśli taką naukę, drugi wymyśli jeszcze inną. No jak się zachować? Proszę braterstwa, podam wam przykład, jak się zachować. Tylko nie podam wam wersetu i rozdziału, bo nie pamiętam, bo powiem z pamięci. Apostoł Paweł miał kiedyś taki problem, że sprzeciwiali mu się nauce pańskiej. Sprzeciwiali się w zborze, w którym był, sprzeciwiali się nauce pańskiej. To było zborze w Efezie. W sposób jawny i zdecydowany sprzeciwiali się nauce pańskiej. I wiecie, co zrobił? Przepraszam, ale przeczytajcie w domu. Nie, i po prostu zastanówcie się czasami, może sami nad sobą i nad ogółem, jak to czasami powinno być, a jak czasami jest. Mając w pamięci słowa, bądźcie świętymi. Inne zagadnienie, które chciałem poruszyć, trzecia księga Mojżeszowa. Dwudziesty rozdział, ósmy werset. I mówi tak. No, wcześniej powtarza jakby to, co było wcześniej cytowane. Ósmy werset mówi: będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Wcześniej mówi: uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja Pan, który was uświęca. Piąta księga Mojżeszowa. Szósty rozdział. Od wersetu pierwszego mówi tak. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi upływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą gdzie? W twoim sercu. Słowa, które ja ci dziś nakazuję, żeby były w twoim sercu. Drodzy braterstwo, to nie ja mówię. To powiedział Pan Bóg. Jeżeli czytamy Biblię, jeżeli zastanawiamy się nad nią, to czy te słowa pozostają w naszym sercu? Czy często jest tak, że rozmawiamy, a jak się rozmowa skończy, to zapominamy, o czymśmy rozmawiali. I nie wiemy. I przychodzi doświadczenie i nie bardzo wiemy, jak postąpić. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. I błogosławiony mąż, który myśli o zakonie pańskim dzień i w nocy, można zacytować pierwsze psalmy. Ale to nie było jedyne prawo, które miało przypominać narodowi izraelskiemu o ważności i przestrzeganiu boskich przykazań. Było jeszcze jedno prawo, że Izraelita nie mógł się nawet obrócić, bo nawet kiedy szedł, jak to powiedzmy dzisiaj, ulicą, to wszędzie napotykał przykazanie. Miało mu ono przypominać. Było takie prawo, że na skraju szat, co mieli uczynić? W prawie Mojżeszowym, w czwartej Mojżeszowej jest to napisane, że mieli uczynić sobie frędzle. A kiedy spojrzał na frędzle u skraju szat, to miał sobie przypominać przekazania pańskie. Jeżeli Izraelczycy takie prawa mieli,
a myślę, że do pewnego stopnia były zrealizowane, to oni o zakonie, o sprawach pańskich, o przykazaniach mieli rozmyślać dzień i w nocy bezustannie. Taki był ich obowiązek. I taki, myślę, drodzy braterstwo, obowiązek powinien być również naszym udziałem. Prorok pański Micheasz to mówi takie słowa. 6 rozdział od 1 do 9 wersetu. Ale 8 werset. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie. I tylko 3 rzeczy. Abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Myślę, że to nie jest nic innego, jak innymi słowami powiedziane, żebyś przestrzegał przykazań, które Pan Bóg tobie dał. Abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Pan Jezus, odnosząc się do przykazań Ewangelii świętego Jana, rozdział 15, werset 10, mówi w ten sposób. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie. Pan Jezus bardzo wyraźnie podkreślił konieczność przestrzegania przykazań, mówi, moich. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Przykazanie pańskie to jest przykazanie miłości. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Tylko, drodzy braterstwo, to wypełnianie przykazań powinno być zupełnie z innych pobudek. W przypadku narodu żydowskiego było to wypełnianie przykazań z obowiązku. W przypadku nowego stworzenia powinno być wypełnianie przykazań dlatego, że jest się człowiekiem wolnym w Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Galatów o tym mówi, że do wolności zostaliście powołani. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie złu. Drodzy braterstwo, Izraelczycy mieli obowiązek wykonywania przykazań z obowiązku. Bo tak się Panu Bogu podobało i Pan Bóg od niego tego wymagał. Od nas Pan Bóg oczekuje również. Ale to powinno wypływać nie z obowiązku, ale z naszej wolności, którą mamy. A więc powinno wypływać to z nas samych. To dla nas powinno być przyjemnością. To powinno być sensem naszego życia. To powinno nam sprawiać wielką radość. Jeżeli czegoś nie czynię, to nie dlatego, że Pan Bóg tak każe, ja się Pana Boga boję. Ja czegoś nie czynię, bo ja jestem człowiekiem wolnym, a Biblia i Słowo Boże uczy, że pewne rzeczy są zakazane. I ja w swojej wolności tego nie czynię. 1 list Jana, rozdział 5, a werset 3 mówi tak. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Na innym miejscu jeszcze mówi, że przykazania Jego nie są ciężkie. Drodzy braterstwo, tak. Przykazania pańskie nie są ciężkie. A wiecie, kiedy są ciężkie? W ogóle wszystko w życiu staje się ciężkie. Wiecie kiedy? Kiedy staje się paskudnym obowiązkiem. Kiedy coś musimy robić, jakby wbrew sobie może czasami, czy własnemu rozumowaniu, własnemu, nie wiem, patrzeniu na pewne rzeczy. Kiedy coś staje się obowiązkiem, to jest uciążliwe. Ale w momencie, kiedy ta sama praca staje się przyjemnością, to w ten czas to jest lekkie. Wiecie, braterstwo, ja kiedyś w młodości troszeczkę zainteresowałem się modelarstwem. Znaczy, to nie było, że coś tam związane może z takimi instytucjami, bardziej to było lepienie modeli w domu. Ale miałem kolegę, który, no, mieliśmy, powiedzmy, że to samo zainteresowanie w tym kierunku. Było to przez krótki czas. I powiem wam, że do dzisiaj w domu rodzinnym są modele, które ja zlepiłem. I mi to naprawdę wychodziło. Było to sklejanie z bardzo malutkich czasami elementów. Ja to potrafiłem robić, potrafiłem siąść, tam dłubać i mówię, że mi to sprawiało po prostu przyjemność. Ja to sam do tego
jak to się mówi, siadałem i to robiłem. Ile razy on przychodził i patrzył na mnie ze zdziwieniem, mówi, ty, mówi, no ja nie mogę, mówi, nie się, mówi, no nie mogę tego, mówi, no jak ty to robisz, naucz mnie tego robić, mówi, mi to po prostu nie wychodzi. No. Owszem, lepił jakieś tam większe rzeczy, coś tego, ale kiedy przychodziło do mniejszych, już miał problemy. Myślę, że to po prostu było tak, jak on sam mówił często. Nie do końca był przekonany być może, że to jest rzecz, którą on powinien robić. Nie do końca mu to po prostu sprawiało przyjemność. Bo myślę, że tak naprawdę, że gdyby się troszkę przyłożył, to i też by to samo uczynił. Przecież ja nie jestem też, ani w tamtym okresie nie byłem kimś szczególnym. Może każdy z nas był przecież normalnym i jest chyba normalnym też człowiekiem. I dlatego tutaj mówi, że przekazania Jego nie są uciążliwe. Bo one dla nas powinny stać się, dla nowych stworzeń, dla ludzi będących w Chrystusie. Przykazania powinny stać się rzeczą przyjemną, rzeczą, która nadaje sens naszemu życiu. Kiedyś w czasach, kiedy ja jeździłem na kursy, było takie hasło wśród młodzieży. Co uczyniłby Jezus na moim miejscu? Nie wiem, czy ono w tej chwili na kursach jest wśród młodzieży, ale kiedyś tak było. I wiecie, braterstwo, no młodzież, która jeździła, kiedyś my jeździli, właśnie to było takie częste i popularne, o takiego słowa użyję. Ale właśnie szukanie tej odpowiedzi, co Jezus by uczynił w danym momencie w moim życiu. Szukanie pańskich przykazań, szukanie Bożej woli powinno być przyjemnością dla Bożego człowieka, a w ten czas ono nie jest uciążliwe. I drodzy braterstwo, na koniec jeszcze jedna rzecz. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty. Brat powiedział tak, mogę mówić do wpół, a jak przedłużę do za 20, to też będzie dobrze. I ja z tej drugiej opcji skorzystam, bo chciałbym poruszyć jeszcze temat, który miał w wyraźny sposób odróżniać tą świętość narodu od pozostałych narodów. Pewne prawo, które Izraelczycy mieli, a miało być ich jakby wyróżnikiem pomiędzy narodów ziemi. Rzecz, która, drodzy braterstwo, w naszej społeczności jakoś temat troszeczkę omijany. Nie może dlatego, że nic nie mamy do powiedzenia, tylko może nie zachodziła konieczność, może jakoś tak sprawy się potoczyły same, że to zostało i zapomniane. A chciałbym zwrócić uwagę na zapis, który jest w 5 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale zapisany i od wersetu 1. Jesteście synami Pana waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem, gdyż jesteście świętym ludem Pana, twego Boga i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. Spośród wielu praw, bo ja tylko kilka wybrałem, najbardziej istotne. Spośród wielu praw narodu izraelskiego, na których miała po prostu polegać ta odrębność i ta świętość, było prawo, że po swoim zmarłym nie będziesz czynił nacięć. Tak to jest napisane? Tak? Po umarłym nacięć na sobie nie czyńcie sobie łysiny nad czołem. Można powiedzieć jednym zdaniem, że po zmarłym swoim nie będziecie okaleczali w żaden sposób swojego ciała. A więc nie będziecie czynić to, co, jak historia powszechna podaje, było w zwyczaju w narodach pogańskich, że w wyniku żałoby no czasami okaleczali się nawet do tego stopnia, że sami później poumierali. Ale wy tego czynić nie będziecie. I proszę, braterstwo, temat, który gdzieś umknął nam, to temat żałoby w naszej społeczności. Temat, który niewiele się mówi, ale myślę, że spróbujmy spojrzeć może przez pryzmat Pisma Świętego, jak to wyglądało kiedyś i co mówi Słowo Boże jakby dla ludu pańskiego dzisiaj. Pamiętamy słowa, że my się nie smucimy jako ci, nie smućcie się jako ci, którzy co? Nadziei nie mają. Czy to mówi, żeby się w ogóle nie smucić? Proszę braterstwa, komu wczoraj było do śmiechu? Komu wczoraj było przyjemnie i radośnie. Proszę braterstwa, mamy się smucić. I Biblia nigdzie nie zabrania, żeby się nie smucić z powodu śmierci. Tylko mamy się smucić jako ci, którzy nadzieję mają. To jest zupełnie inny smutek. To, co właśnie powiedziałem na początku. To nie koniec. To być może początek. Zostawmy coś Panu Bogu, więcej na temat nie będziemy mówić. Ale podam przykłady ze Starego Testamentu. Że ludzie, którzy mieli ogromną wiarę w zmartwychwstanie, którzy oczami wiary widzieli dzień pański i przyszłą ziemię i przyszłe niebo, kiedy dotknęła ich utrata ich bliskich, to popadali w stan żałoby i płakali. I ja nie mówię, żeby lamentować. Bo i Biblia nie mówi, nie czyńcie sobie nacięć. Ale na miłość boską. To nie jest czas wesela. To nie na darmo powiedział kaznodzieja Salomon, lepiej pójść do domu żałoby, niż do domu wesela, bo wtedy serce staje się lepsze. Przykładem takim niech będzie ojciec wiary. Abraham, który po stracie Sary to co zrobił? Pewnie zrobił ucztę, tak? Stara umarła, jestem wolny, tak? Będę miał wreszcie spokój, nie będzie mi dokuczać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, od pierwszego wersetu. A Sara żyła 127 lat, tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Człowiek, który wierzył w zmartwychwstanie, o którym później święty apostoł Paweł napisał, że syna swego otrzymał jakby od umarłych. Myślę, że i Abraham też to rozumiał. Abraham chciał oglądać dzień pański i Pan mu dał oglądać. Napisane jest, że Abraham się radował. A kiedy umarła jego żona, to odbył żałobę i opłakiwał ją. Poproszę braterstwa, są sytuacje, kiedy odzywają się naprawdę takie czysto ludzkie uczucia. To jest niemożliwe, żeby nie płakać. Jeżeli przeżyło się z kimś lat 20, 30, 40, a niektórym dane jest i 50. I żeby się łza nie uroniła nad grobem, to może należałoby inaczej spytać. Czyż aż takie było wasze życie złe? Inny przykład. 24 rozdział, 67 werset. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Oto jest podane, co zrobił syn. Pocieszył się. A skoro się pocieszył, to można powiedzieć, że śmierć matki nie wywołała w nim euforii, radości i zadowolenia. Nie było to zdarzenie przyjemne, a zdarzenie smutne. Ale Pan sprawił, że dało się pocieszyć. Zwyczaje starotestamentowe odnośnie pochówku, drodzy braterstwo. Druga Księga Kronik, 16 rozdział, 14 werset. Śmierć króla Asy. Wspaniały werset, wiecie, zaskoczę może was. Podejrzewam, że was zaskoczę. Wiecie, co zrobili, kiedy go pochowali? Zapalili ognisko na jego cześć. Tylko, przepraszam, nie mówcie mi, że każe stawiać świeczki. To nie o to chodzi w tym momencie. Ale był tak dobrym królem, bo tam jest tak napisane, był tak dobrym królem, że na jego pamięć zapalono ognisko. Stary przekład mówi, rozpalono zapał. Przeciwieństwem był inny król, zapisane to jest 21 rozdział, 19 werset, chyba Jozafat król, jeżeli dobrze pamiętam, że był tak złym, że na jego cześć tego nie zrobiono. Chcę pokazać, drodzy braterstwo, że w Starym Testamencie były pewne zwyczaje, tak one zwyczaje żałobne, że ludzie jednak, czas rozstania był okresem smutku. Księga Ezechiela, 24 rozdział, 17 werset. Tam mówi Pan Bóg do proroka, jeszcze będziemy czytać, do proroka Ezechiela, że co ma uczynić po tym, kiedy zabiorę rozkosz twoich oczu. Pan Bóg zabrał jego żonę i tam mówi, że nie jest chleba żałoby, nie wdziewaj szaty żałobnej. Skoro miał tego nie robić, To znaczy, że w Izraelu musiały pewne rzeczy istnieć, które były i charakteryzowały się z czasem żałoby. I co ciekawe, drodzy braterstwo, że nie ma nigdzie wersetu, który by te zwyczaje w tym narodzie w jakiś sposób piętnował, czy Pan Bóg gasił. Jedyne jest tylko powiedziane, że nie okaleczajcie własnego ciała. I myślę, drodzy braterstwo, że pewna forma żałoby, pewna forma smutku jest jak najbardziej w tym momencie pożądana, bym powiedział, że nawet mile widziana. Tylko to nie powinno przerodzić się w jakąś histerię i lament nad grobem zmarłej osoby. Bo mamy się smucić jako ci, którzy mają nadzieję. Pan Bóg na pewno się nad tym nie pogniewa, jeżeli będzie to dla nas czas zadumy, czas smutku, czas zastanowienia się właśnie nad sensem życia. Jest, drodzy braterstwo, jeszcze jedna rzecz, o której już tutaj nie będziemy czytać wersetu. Bo ja wspomniałem o tej takiej literalnej śmierci. Ale istnieje jeszcze o wiele gorsza śmierć, o której też Słowo Boże mówi. To jest, drodzy braterstwo, śmierć duchowa. To jeżeli ktoś uzna drogę zbawienia za pospolitą i nic nie wartą. To w ten czas też niech posłuży przykład synów Arona, o którym Pan Bóg powiedział, że co? Że żałoby po nich nie będziesz sprawował. Tak jakby się nic nie stało. I, drodzy braterstwo, może czasami smutno, i na pewno smutno, kiedy słyszy się, że ktoś tam zakosztował innych nauk, że ktoś odszedł, że ktoś pożegnał się ze społecznością. Są to rzeczy przykre i nieprzyjemne. Nie są to rzeczy, które napawają radością, ale nakaz Boży, zdaje się, w tym względzie jest jednoznaczny. Pierwszy list do Tytusa, 5, werset 6, rozdział, 2 list Jana, 7-9, Tytusa 3-10. Z tamtych wersetów bardzo jasno wynika, że nad takimi nie powinniśmy wcale rozpaczać. Z punktu widzenia ludzkiego na pewno są to rzeczy nieprzyjemne, ale pewne rzeczy powinniśmy również rozstrzygać duchem. I musimy mieć świadomość i również tego, że droga wysokiego powołania tak naprawdę nie jest dla wszystkich. I drodzy braterstwo, na jedną rzecz jeszcze. W kontekście pochówku, w kontekście śmierci i zmartwychwstania. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty. I jedna doktryna, nauka doktrynalna z tym tematem się wiąże, która odróżnia społeczność naszą od całego chrześcijaństwa. Jest taka nauka. Odróżnia naszą społeczność od całego chrześcijaństwa. To jest nauka o zmartwychwstaniu. Drodzy braterstwo, takiej nauki o zmartwychwstaniu, jaką ma społeczność badaczy Pisma Świętego, jaką ma społeczność wywodząca się, jak wierzymy, od ducha i nauki ostatniego reformatora, nie ma nikt. Całe chrześcijaństwo przejęło inną naukę, która ma swoje źródło w filozofii greckiej, szczególnie w takim człowieku jak Platon. Całe chrześcijaństwo przyjęło dogmat o nieśmiertelności duszy. A jest to nauka nieprawdziwa i niezgodna całkowicie ze Słowem Bożym. Słowo Boże mówi o tym, że śmierć jest śmiercią i że człowiekowi przez ofiarę Chrystusa jest obiecane zmartwychwstanie, czyli powstanie z grobu i przywrócenie go ponownie do takiej doskonałości, jaką miał Adam w raju. Nic innego w tym temacie Słowo Boże nie mówi. Nie ma żadnej nieśmiertelnej duszy, że oto po śmierci gdzieś się dusza błąka, żyje w szczęśliwości, jedna w piekle, druga w raju, nie wiadomo jak to dalej określić. Ale tylko niestety, tylko społeczność badaczy Pisma Świętego taką naukę o zmartwychwstaniu uznaje, zaprzeczając tym sposobem o nauce, o nieśmiertelności duszy czy wiecznych mękach. I drodzy braterstwo, tej nauki strzeżmy, tej nauki pilnujmy, bo to są piękne nauki Słowa Bożego, które myślę, że dają nam siłę, żebyśmy przez nasze życie mogli iść wiernie, mocno, szukając zbawienia, szukając drogi właściwej. Drodzy braterstwo, nie będę już odczytywał tego fragmentu dalej z listu Piotra, ale apostoł Piotr dalej mówi: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, i mówi dlaczego. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi, boście odkupieni drogą krwią Jezusa Chrystusa. Drodzy braterstwo, bądźmy świętymi, bo Chrystus za nas umarł. Amen.